Dzień dobry Państwu, to jest audycja Trójmiasto jest nasze, jak co średnio tydzień rozmawiamy o trójmiejskiej piłce, jest o czym rozmawiać. Arka Gdynia awansowała no już tydzień temu do finału Pucharu Polski i teraz ważne mecze, jeśli chodzi o pierwszą ligę, natomiast Lechia też ma ważny mecz, bo Lechia będzie grała z Piastem Gliwice i ten mecz może zadecydować o tym, kto zajmie czwarte miejsce na koniec sezonu, czy nawet może trzecie, a to da puchary. W sprawie Arki porozmawiamy z Krzysztofem Paciorkiem, do którego właśnie wykręcam numer, z którym będziemy rozmawiali. Były rzecznik Arki, wspaniały rozmówca, mój naczelny ekspert od Arki Gdynia. Cześć Krzysiu, jesteśmy już na antenie. Halo, słyszymy się?
Tak, teraz się słyszymy.
Jesteśmy już na antenie.
Dobra.
Jest z nami Krzysztof, już się dopytywałeś, kiedy zadzwonię. Krzysztof Paciorek, dzień dobry.
Dzień dobry, cześć. Dopytywałem się, bo jestem w pracy, jadę samochodem, więc gęsto z czasem się zrobiło.
No dobrze, to czy wiele się pomylę, jeśli powiem, że w Gdyni teraz panuje euforia po awansie do finału?
Tak, nie pomylisz się, mówiąc, że w Gdyni panuje euforia, bo samo dojście do półfinału już było dla nas bardzo dużym osiągnięciem, a kiedy okazało się, że zagramy z Piastem Gliwice, no to nie skłamię, jeżeli powiem, że niewielu kibiców tak naprawdę wierzyło w ten awans, a chociażby z tego względu, że Piast w ostatnich miesiącach osiągnął naprawdę bardzo dobrą formę, grał równo, wygrywał ważne mecze, chociażby w poprzedniej rundzie bez problemu pokonał Legię na jej terenie. A Arka no wiosną zawodzi, więc jeżeli patrzyło się już tylko przez pryzmat wyników i takiej no racjonalnych przesłanek, no to Arka nie była zdecydowanym faworytem, no była raczej skazana na pożarcie, ale zagrała bardzo mądry mecz i w bardzo dramatycznych, pięknych okolicznościach awansowała do czwartego finału w ciągu ostatnich pięciu sezonów.
Ciebie drażnią głosy, że Arce trochę pomogła drabinka, bo moim zdaniem to jest nie fair, ponieważ można było też odpaść, nie wiem, z puszczą jak Lechia.
W ogóle rozmawianie na temat, kto miał łatwiejszą, kto miał trudniejszą drabinkę, jest zbędne, bo to jest Puchar Polski, takie są jego zasady. Oczywiście tutaj też jest potrzeba trochę szczęścia. Arka to szczęście, można powiedzieć, miała w drabince, oczywiście, ale kiedy przyszła ta najtrudniejsza weryfikacja, czyli półfinał, nie dość, że z ekstraklasowiczem, to jeszcze w dodatku topowym, Arka go zdała na piątkę. Zagrała dobre, mądre zawody i pokonała Piasta. Jest w finale, całkiem zasłużenie.
To twoim zdaniem było najbardziej kluczowe w tym meczu z Piastem, bo mi się zdaje, że było to, że Arka, mimo że miała trochę szczęścia, kiedy tam nie trafił Winciarz na pustą właściwie, czy Świerczok wcześniej, to jednak nie było tak, że broniła się rozpaczliwie całym zespołem, tylko co jakiś czas wychodziła z kontrą i pokazywała Piastowi, że ona jest w tym meczu i Piast nie może rzucić wszystkiego do przodu, bo Arka w końcu go skarci.
Arka zagrała bardzo mądrze taktycznie i adekwatnie do swojej piłkarskiej mocy. Wiedziała, że nie może przecież się rzucić na Piasta, nie może próbować rozgrywać piłki od tyłu, bo chociażby murawa bardzo nie sprzyjała temu i szanowała piłkę. Formacje grały bardzo blisko siebie, nie było za dużo przestrzeni. Umiejętnie się broniła i czekała na te momenty, kiedy może się odgryźć. Sytuacje, które sobie stworzyła, nie były przecież dziełem przypadku, tylko raczej wynikiem właśnie tej ostrożnej strategii. Kiedy mogła, no to udawała się pod bramkę Piasta i nawet jak sobie przypomnimy pierwszą połowę, to po chaotycznym początku Arka opanowała sytuację i przejęła nawet inicjatywę. Mogła strzelić spokojnie bramkę już przed przerwą. Tak samo jak stracić, ale też mówisz, tak jak powiedziałeś, miała szczęście, a to szczęście jest potrzebne i gdzieś się przypomniało się, na pewno nam wszystkim przypomniał finał z Lechem, kiedy Lech no zmarnował wiele dogodnych sytuacji, a i symbolem tego meczu było pudło Radosława Majewskiego w 90 minucie, a w tym meczu też mieliśmy właśnie to pudło do pustej bramki w zasadzie pod koniec meczu.
A liczyłeś na Krakowie w finale? Raz, że mecz przyjaźni byłby, a dwa, że no trochę łatwiejszy rywal niż Raków.
Oczywiście, że liczyłem na Krakowie w finale. Po pierwsze, tak jak mówisz, mecz przyjaźni, sympatyzujemy tutaj wszyscy z Krakowią, więc życzyliśmy jej tego drugiego finału z rzędu, a patrząc już z perspektywy potencjalnego rywala, Krakowia na pewno byłaby dla nas teoretycznie łatwiejszym przeciwnikiem, bo przecież jej dramatyczna forma, jaką prezentuje w tej rundzie, też niczego nie znaczy w kontekście jednego meczu finałowego. Ale tak na papierze na pewno byłby to dla nas łatwiejszy przeciwnik, ale to też nie ma co dywagować. Jest Raków, jest Arka. Ten Raków no, nie leży Arce tak bardzo, ale to jest jeden mecz, 90 lub 120 minut i no, my już mamy już za sobą trzy finały. Wiemy, z czym to się je. I teraz tylko należy trzymać kciuki, że no, będziemy mieli zdrową kadrę, że trener Marzec już ma pomysł na ten mecz.
Chyba wielu piłkarzy nie zostało, prawda, z tego finału z Lechem. Może Marcjanik, no, czy nie? Już nie pamiętam.
Został, tak, został Marcjanik, został Markus, a z drugiego finału jest Adam Dach. No oczywiście jest też kilku członków sztabu szkoleniowego, jest Paweł Bednarczyk, jest Jarosław Grubski, jest Marek Latos, więc są ludzie, którzy pamiętają te finały i na pewno jest to bardzo cenna wiedza.
Faworyta Marka nie będzie, ale jeśli Raków ją zlekceważy, czy coś w tym stylu, to skończy tak jak Lech wówczas, czy tak jak Piast teraz?
Czyli nie powiedziałbym, że Lech czy Piast zlekceważyły Arkę, bo przecież obie te drużyny grały dobre zawody.
Znaczy myślę, że Lech w tamtym meczu miał takie wrażenie, że prędzej czy później coś mu wpadnie.
No, miał tyle sytuacji, że powinno tam coś wpaść, ale no nie wiem, może zabrakło koncentracji. Wiesz co, Arka chyba lubi grać takie mecze, kiedy jest skazywana na pożarcie, chociażby ten finał z Lechem, chociażby teraz ten półfinał, wcześniej mecz z Duńczykami w Gdyni, gdzie przecież też wszyscy myśleli, że tu Midian przyjedzie, pogoni Arkę z czwórką na własnym stadionie, a przecież skończyło się całkowicie inaczej. Więc no zobaczymy. Szkoda tylko, że ten finał będzie miał taką, a nie inną oprawę, że nie będzie mógł być znowu rozegrany na Stadionie Narodowym. Nie wiadomo, czy jakcykolwiek kibice będą wpuszczeni.
Chodzą plotki, że 25% jest rozważane od maja.
Tak, ma być spotkanie z przedstawicielami kibiców. Myślę, że to jestem dobrej nadziei, że jednak uda się kibicom przynajmniej jakiejś części zobaczyć ten mecz, ale no niestety w czasie pandemii piłka nożna w ogóle została odarta z najważniejszego czynnika, z najważniejszego składnika meczów, czyli kibiców, więc no to będzie taka proteza finału, ale jest to ciągle finał, jest to ciągle trofeum do wygrania, drugie najważniejsze w Polsce, więc obie drużyny podejdą do tego przecież jak do walki na śmierć i życie, tym bardziej, że dla Rakowa jest to pierwszy finał, mają swoje stulecie, więc jest wiele fajnych smaczków w kontekście tego meczu.
O jakim spotkaniu mówisz? Czy coś mi ominęło, czy coś wiesz więcej?
Ktoś tam ma być jakieś spotkanie na ten temat i mają rozmawiać różni ludzie na temat opcji, które mogą się wydarzyć.
A kiedy ma być to spotkanie?
Co nie pamiętam dokładnie teraz, leciało mi z głowy.
Ale mówisz o spotkaniu PZPN Raków Arka, czy to jakoś szerzej?
Też nie jestem tak ci dokładnie w stanie powiedzieć. Wiem, że ma być spotkanie, które będzie tyczyło się ewentualnego udziału kibiców i puli biletów, jaka może zostać przydzielona.
No dobrze, to teraz troszeczkę mniej przyjemny temat ci tutaj zarzucę. A więc pierwsza liga. No, nie wiem, no pewnie to jest jakieś załagodzenie tego tematu Puchar Polski, natomiast oddala się nieco Ekstraklasa od Arki.
No tak, teraz wracamy do szarej rzeczywistości. Wiesz co, jak spojrzymy na tabelę i na wyniki Arki, przede wszystkim na kadrę, jaką Arka posiada, no to miejsce chyba jest na miarę potencjału. No może to czwarte byłoby bardziej adekwatne, bo po prostu też w jakiś sposób głupio pobudziliśmy punkt, chociażby w Tychach, gdzie Arka grała naprawdę dobre zawody, gdzie tam powinna była spokojnie kilka bramek strzelić, ale chociażby z tego względu, że brakuje nam dobrego napastnika gwarantującego regularne zdobywanie bramek, przegraliśmy ten mecz. I jak przegrywamy głupio lub remisujemy, no to najczęściej właśnie to wynika z indywidualnych błędów, z takiej chwili jakiegoś nie wiem, w chwili apatii. Wydaje mi się, że to jest po prostu ten brak odpowiedniej jakości. Szkoda, bo wszyscy gubią punkty w czubie tabeli i z tego wyścigu Ekstraklasy, który miał być dominowany przez ŁKS, Termalikę i Arkę, zrobił się prawdziwy wyścig żółwi.
No chyba właściciel by się z tobą nie zgodził, że to jest miejsce adekwatne, bo tutaj samo to odejście Ireneusza Mamrota sugerowało, że ma być awans bezpośredni.
Wiesz co, to dobrze świadczy, jeżeli właściciel się ze mną nie zgodzi, bo znaczy, że ma ambicje. Ja to już tak trochę bardziej na chłodno oceniam, bo ja sam osobiście jakoś nie do końca widziałem ten awans w Cuglach po spadku, bo takie historie rzadko się zdarzają. Spadek z Ekstraklasy to jest zawsze szok dla klubu, przede wszystkim dla drugiej tak organizacji, szczególnie wtedy, kiedy wymieniasz, kiedy już w lecie dokonujesz takiej wymiany zawodników, kiedy w zimie zmieniasz trenera, kiedy znowu przebudowujesz drużynę, tracisz takich zawodników jak Marciniak czy Jankowski. Oczywiście o ich jakości możemy sobie w osobnym programie podyskutować, ale były to bardzo ważne postaci dla drużyny. I też jak oglądałeś mecze Arki w ostatnich tygodniach, no to nawet w tym półfinale rzuciło ci się w oczy to, że Arce brakuje takiego prawdziwego napastnika, takiego, wiesz, pierwszoligowego konia 180 centymetrów, który po piłku się obróci i ją po prostu zapakuje do bramki, obojętnie czym. Mm-hmm. No, tacy są potrzebni w tej klasie rozgrywkowej.
A ty sądzisz, że przy braku awansu do Ekstraklasy ta misja Dariusza Marta się skończy?
Wiesz co, to jest wróżenie z fusów, ale wydaje mi się, jeżeli Dariusz Marzec jest wymarzonym człowiekiem właścicieli klubu, no to też wydawałoby mi się logiczne z drugiej strony, żeby został jak najbardziej i już mógł tę kadrę najzwyczajniej w świecie uzupełnić o brakujące ogniwa i już w tym drugim sezonie zaatakować Ekstraklasę i to z miejsc bezpośrednich do awansu. To bardziej, że też przy przejęciu klubu przez państwa Kołakowskich był jasny komunikat, że Arka no ma dwuletni plan. Wiem, że część tego planu miał być trener Mamrot. Plany zostały zweryfikowane, ale wydaje mi się, że ten główne założenie, że dwa lata no nie powinny się zmienić, bo tak naprawdę no, brak awansu Arki, owszem, będzie ciosem, ale to chyba nie będzie aż taka tragedia, bo czy Arka byłaby w stanie tak szybko zbudować kadrę, która by zagwarantowała to utrzymanie zaraz po awansie, a też awansować, żeby spadać, żeby potem znowu się przebudowywać, nie wiem, to jest większy sens. Wydaje mi się, że w przypadku braku awansu chłodne głowy będą tutaj kluczem do awansu w przyszłym roku, ale gramy cały czas, jesteśmy na szóstym miejscu, trzeba się skupić na tym, żeby to miejsce przynajmniej obronić. Jeżeli zagramy w barażach, no Arka drużyna turniejowa, no to zawsze może przecież awansować z tego trzeciego miejsca.
Wolałbyś awans do Ekstraklasy czy Puchar Polski? I nie możesz powiedzieć, że to i to.
To Puchar Polski, dlatego że w piłkę i w jakikolwiek sport gra się, żeby zdobywać trofea. Wygranie drugiego najważniejszego trofeum w Polsce, trzeciego w naszej historii, dla takiej drużyny, tym bardziej w pierwszoligowej, byłaby to piękna historia i to byłoby coś, co by się zapisało na stałe w historii klubu. I tak, jako kibic oczywiście wolałbym Puchar Polski, bo to jest zdobycie czegoś konkretnego. Zdobycie awansu jest tylko jakimś tam etapem w historii.
Z drugiej strony Puchar Polski nie wiąże się też z takimi wpływami tak finansowymi, a to byłoby ważne dla budżetu Arki, żeby znowu dostawać pieniądze z Canal Plus.
No tak, ale w tym roku za zdobycie Pucharu Polski bodajże jest 5 milionów złotych, czyli jest ta pula o wiele większa niż kiedy Arka zdobywała trofeum w 2017, więc to byłby też zastrzyk całkiem solidny. Oczywiście nie byłby to tak solidny jak transz od Canal Plus, ale chyba też nie wiem, czy z Canal Plus to jest też coś w okolicach 7 milionów. Aż taka duża przepaść by nie była, jeżeli mówimy o finansach. No ale tu trzeba wygrać jeszcze finał. A to jest, no to jest trudne zadanie.
No dobrze, zobaczymy, jak to będzie 2 maja na arenie Lublin. Moim państwa gościem był Krzysztof Paciorek. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.
Pozdrawiam, hej. No dobrze, to teraz zagramy sobie dwie piosenki i wrócimy na rozmowę już o Lechii Gdańsk z Tomaszem Galińskim z Lechianet. Gol! 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 Starzy przyjaciele dawno zapomniani, jak śpiewa wielki poeta Julian Casablancas. Musimy, Jasiu, kiedyś zrobić taką audycję o Strokesach. Ja mam dużo więcej do powiedzenia, szczerze mówiąc, o Strokesach niż o polskiej piłce, bo dużo więcej wiem o Strokesach niż o polskiej piłce, ale na razie rozmawiamy o polskiej piłce i będę dzwonił teraz do Tomka Galińskiego, by porozmawiać o Strokesach. Nie no, o Lechii Gdańsk, która jest wielkim zespołem, biało-zielonym walcem i będzie nam tutaj dokazywać. Halo, halo, Tomku.
Halo, halo, Paweł.
Jesteśmy na antenie. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Tomasz Galiński z Lechia.net jest z nami. No słuchaj, przed nami zupełnie niespodziewanie, jeszcze tak z 2 miesiące temu, wydaje się, że mecz sezonu dla Lechii, bo jeśli uda się wygrać z Piastem Gliwice, może to zdefiniować, że Lechia rzeczywiście walczy o puchar.
No też to by postawiło Lechię w dobrej sytuacji, bo te najbliższe 3 mecze no, nie należą do prostych, jak pewnie wszyscy sobie zdają sprawę, no bo zaraz jest wyjazd jeszcze do Poznania, potem jest Lechia u siebie, więc rzeczywiście, jeżeli tutaj uda się wygrać z Piastem, co nie jest wcale niemożliwe, patrząc na ostatni bilans Lechii z Piastem właśnie, bo większość meczów Lechia wygrywa z tym rywalem, więc naprawdę, no 40 punktów po zwycięstwie, tutaj można się zrównać z Rakowem, oczywiście mając w pamięci, że Raków ma jeszcze mecz mniej, ale ta walka o trzecie miejsce tutaj myślę, że jest jeszcze otwarta, no porażka pewnie przekreśli już te szanse, no bo nie dość, że Piast odskoczy, to też może się pomieścić strata do Rakowa, więc tutaj no rzeczywiście mecz kluczowy, nawet trener Piastokowiec mówi, że to jest mecz kolejki i spotkanie, które zadecyduje pewnie o tym, która z ekip zajmie być może miejsce w pucharach.
No ja mam taką wątpliwość od tego 4. miejsca, że już pamiętam taki sezon, kiedy Lechia była 4., a Arka grała w finale Pucharu Polski.
No było wiadomo, ten słynny mecz na Legii, ostatnia kolejka, gdzie tam no, była szansa na mistrzostwo, skończyło się na 4. miejscu i niczym, także no, zobaczymy, oby nie było tak samo, no ale różne scenariusze tutaj można teraz przewidywać.
Jak myślisz, z czego wynika ta nagła poprawa w grze Lechii Gdańsk, no bo chyba nie z wizyty kibiców?
No nie, no raczej tam żadnych szczególnych taktówek, wskazówek taktycznych kibice nie przekazali. Bardziej tutaj jakieś pewnie takie motywacyjne kwestie, ale nie, no i pewnie też z tego, że pozwolono trenerowi popracować w spokoju i to w końcu musiało przyjść, no bo to też nie było tak, że ja sobie popatrzyłem na ten mecz z początku, oczywiście poza meczem w Niepołomice, znaczy w Spuszcza Niepołomice w Sosnowcu, to czy Lechia grała jakoś bardzo źle z Jagiellonią, no tam była gra w dziesiątkę, tak, więc to też siłą rzeczy musiało się odbić, były te dziwne błędy w defensywie, ale to całościowo to nie był taki obraz dramatyczny, że miała zaraz chciałby się bronić przed starciem, więc to ten styl się w końcu obronił. Może to nie jest jakaś bardzo porywająca gra, ale Lechia no, się obudziła. Też chyba doszli piłkarze do odpowiedniej formy, no i Jan Biegański poukładał trochę, no, chociaż dziwnie to brzmi, jak 18-latek musi układać grę w środku pola, no ale tak się stało. Więc tutaj jeśli konkretny jakiś punkt, to ja myślę, że właśnie Biegański, jeśli o to chodzi w wyjściowym składzie, bo od tego momentu Lechia zaczęła dużo lepiej grać. I to nawet w środku pola, tak, no bo też po tym Kubicki jakby trochę wyżej ustawiany odżył, też nawet Maciej Gajos momentami, no. Ale małymi momentami, właściwie no czasami, tak, zaczął dobrze grać, więc to wszystko zaczęło się zazębiać, no i poza tym meczem w Szczecinie myślę, że tutaj nie ma jakiegoś wielkiego dramatu, jeśli o to chodzi.
Ja nawet uważam, że jeśli Lechia zajmie 4. miejsce, to Piotr Stokowiec będzie jednym z większych wygranych tego sezonu, bo on nie ma kadry na 4. miejsce.
No patrząc tak czysto po nazwiskach, no to nie wiem, Jagiellonia pewnie ma lepszy skład, powiedzmy Lech Poznań też, nie wiem, Śląsk, być może Piast na pewno, więc no tutaj rzeczywiście, no trener wyciska maksa z tej drużyny, wiadomo, że tutaj po tych zwycięstwach, czy to właśnie z Wisłą Kraków, czy wcześniejszych jeszcze, to później przyszedł ten mecz w Szczecinie, więc kibice byli trochę rozżaleni, źli, że to wyglądało, zwłaszcza ta pierwsza połowa, no ale to no, musiał przyjść kiedyś taki gorszy mecz, to nie można z takim składem, z tak wąskim składem też rywalizować co chwila na tym samym poziomie. Taka zadyszka się przytrafiła. No teraz też był mecz we Wrocławiu, gdzie Lechia wcale nie musiała go przegrać. Znaczy, nie musiała go zremisować, mogła nawet wygrać.
No mogła też przegrać.
Wiadomo, no tak, wiadomo. Pierwsza połowa była dla Śląska, druga była dla Lechii, więc remis wiadomo zasłużony, ale to też no, nie było tak, że ten wynik, nie wiem, jest jakiś krzywdzący, bądź obie strony chyba też miały niedosyt po tym meczu, więc no tutaj jakby zgadzam się, że trener robi wynik ponad stan i to zwalnianie go było przedwczesne, że on też rozmawiałem z Jerzym Jastrzębowskim, ty też z nim rozmawiałeś i wydaje mi się, że mówi to samo, że on by wtedy nie dzwonił do Kowca, tylko dał mu popracować, bo to nie jest jego wina, że to tak wyglądało.
Tomasz Makowski strzelił gola, czy gdańszczanie wyszli na ulicę świętować?
No pewnie, gdyby nie sytuacja pandemiczna, to byłaby jakaś feta, nie, tak już poważnie mówiąc, to no musiał w końcu trafić, no też myślę, że musi wysłać jakiś prezent Waldemarowi Sobocie, no bo asysta pierwszy, świetna asysta, znakomite podanie. Do tej pory trafiał tylko w Pucharze Polski, więc tutaj no, czekaliśmy dosyć długo w Gdańsku na jego gola. Tylko też no, czasami on miał takie, że dodawał dużo strzałów, to widać, że ma mocne uderzenie, ale jak trochę zacząłem się obawiać, jak powiedział po meczu, że nie jest najgorzej u niego ze skutecznością. Czy tam jakby nie wiem, co dokładnie miał na myśli, ale no, jeżeli ma, to chyba był jeden z jego, nie wiem ile tam może mieć celnych strzałów w tym sezonie, no, ze 2-3, więc to też takie pokazuje, że może za rzadko oddaje te strzały, może nie wiem, no też ostatnio nie grał za dużo, ale rzeczywiście jest to przełamanie. I co, chyba zgodzimy się, że środek pola w Makowski, Kubicki, Biegański wygląda lepiej niż z Maciejem Gajosem, który ostatnio też no, nie dawał, nie przekonywał. Mhm.
W ogóle ciekawa jest też historia, że Piotrowi Stokowcowi być może udało się odrestaurować Mario Malocze i Żarko Udowicicia, szczególnie tego drugiego, żeśmy skreślali kompletnie.
No tak, ostatnio, tylko też pytanie, bo jemu się kończy kontrakt za 2 miesiące i nie wiem.
Maloczy czy Udowicicowi?
Udowicicowi właśnie, że i on daje takie dziwne sygnały też tam w mediach społecznościowych, że jakby jego przyszłość była już znana i on chyba nie wiąże jest z Gdańskiem. Nie wiem, jak to się rozwinie, ale ja mam wątpliwości, czy on zostanie, czy zapracuje sobie na kontrakt. Być może już podpisał z kim innym, no tego nie wiemy. W tym momencie, jeśli chodzi o Malocze, to jeszcze tak szybko przeskoczę, no to ja się nie spodziewałem, bo wiadomo, że on miał lepszy okres, zanim jeszcze poszedł do drugiej ligi niemieckiej z Lechii, za tym pierwszym razem, gdy był w Lechii. No wtedy był szefem, był tym generałem defensywy, potem trochę przepadł, było znacznie gorzej. Pamiętamy mecz w Zabrzu, gdzie no podarował jedną z bramek i generalnie tak wyglądał dosyć średnio. Też zagrał, wydaje mi się, z Rakowem i tam też nie było szału, ale no teraz w ogóle nie widać, że trenował z rezerwami na początku roku, więc tutaj to pokazuje, że jednak ma te umiejętności, chyba brakowało mu takiej pewności siebie, może trochę zaufania, żeby od początku, może takiej czystej głowy, żeby od początku to lepiej wyglądało z jego strony, a Udowicic to w ogóle ostatnio ten, Mateusz Bąk napisał na Twitterze, że nie, jakby zasugerował, że on ma najlepszą wrzutkę w lidze. Ja początkowo się z nim nie zgodziłem, no bo też wymieniłem Starzyńskiego czy Mladenowicza, ale po dłuższym zastanowieniu tak patrzyłem na te wrzutki, bo sobie obejrzałem, no to rzeczywiście one trafiły w punkt. Tak. Ułożona noga jest bardzo dobrze, więc coś w tym może być. Może nie jest najlepszym rzucającym w lidze, ale myślę, no ale w czołówce myślę, że jest. Tylko trochę za rzadko też to pokazuje. A i też czasami jest tak, że on wrzuca, ale w pokoju karnym jakby nie ma nikogo. Więc no to czasami tutaj jeszcze trochę jest do dopracowania, ale rzeczywiście no, duży progres, bo już nikt w niego praktycznie nie wierzył, myślę, więc taki fajny pozytyw na końcówkę tego sezonu.
Inna ciekawa sprawa to jest pozycja Karola Fili, który jeszcze niedawno mówiło się o transferze do Włoch, a teraz przegrywa rywalizację z Bartoszem Kopaczem, nominalnie przecież środkowym obrońcą.
No No już raczej tak, już chyba przegapił ten najlepszy czas dla siebie, chwila na wyjazd, bo miał bardzo fajny ten okres. Już mu właśnie mówiło się transferze, tak, do ligi, do Serie A, bądź Serie B, to już teraz tak nie pamiętam tak na szybko, ale właśnie no chyba przeoczył ten moment. Potem tak się, tak nie wiem, trochę tak spowszednio mi się wydaje, że on chyba największym przegranym, jeśli chodzi o to, że już nie jest młodzieżowcem, tak? Bo wtedy miał pewny plac i pewnie gdyby był dalej młodzieżowcem, to by dalej grał, tak myślę. A teraz rzeczywiście, no Bartosz Kopacz wszedł do składu, gdy Fila był kontuzjowany, bądź pauzował za kartkę, i pokazuje, że nie odda tego miejsca, bo naprawdę wygląda solidnie. Może nie daje tyle w ofensywie, co Fila, chociaż to też bywało z tym różnie, ale z tyłu myślę, że jest bardzo pewnym punktem, rzadko w ogóle, bo tak czasami krytykujemy Malocze, czy nawet Nalepa, że łapie kartki, jak Kopacza, to się nie spotkałem z jakąś większą krytyką, to chyba pokazuje, że taki bardzo solidny zawodnik, a ostatnio też w ofensywie trochę dawał, bo brał na zakos tych rywali, też wypracował bramkę jedną w meczu chyba z Zagłębiem Lubin, gdzie tam fajnie poszedł i wystawił Kubickiemu z prawej strony na wrzutkę, to po jego podaniu było, też na minut dwóch właśnie, wypracował dużą przestrzeń, więc to od czasu do czasu też w ofensywie coś da i zdecydowanie tutaj na razie czołowy prawoobrońca Wychy.
Też ciekawa sytuacja na drugiej stronie obrony, Konrado zaczął tam grać, ja tak szczerze mówiąc jestem przekonany do niego na tej lewej obronie, bo on nie ma za grosz driblingu, mam takie wrażenie, ale ma ten ciąg do przodu, jest waleczny, potrafi się mimo wszystko ustawić w tyłach i to nieźle wygląda.
No nie źle, zdecydowanie, tylko ja w ogóle, jest trochę dziwna sytuacja, no bo tak naprawdę nic nie wskazywało na to, że Pietrzak zostanie odstawiony, dopiero co był powoływany do reprezentacji Polski i liczby też miał tutaj całkiem solidne w Lechii, to jest bramka i chyba 6 albo 7 asyst, i tak nagle no wiadomo, była ta żółta kartka w meczu z Wisłą, gdzie został zmieniony, potem w Szczecinie zagrał od początku, ale też został zmieniony. No i w kolejnych meczach już grał Konrado na lewej. Ciekawy wariant. No na pewno nie wiem, czy bardziej ofensywny, bo no wiadomo, Pietrzak to też ma to dośrodkowanie i motoryka na odpowiednim poziomie. Pewnie też Pietrzak lepiej broni. Konrado ma swoje braki, ale to jak Konrado ma piłkę, no to idzie tym skrzydłem do końca. Ale trochę na dośrodkowanie musi popracować, no bo czasami to się łapiemy za głowę, gdzie ta piłka leci po jego zagraniu. I chyba czekamy, aż też ustabilizuje formę, no bo on ma takie wahania dosyć duże, więc tutaj jeszcze ma rezerwy zdecydowanie.
Kiedy do gry wróci Michał Nalepa?
No właśnie to jest dosyć taka problematyczna sprawa, bo on miał problem z mięśniem dwugłowym. Wydawało się, że to będą 2 tygodnie. I jakby też nie rozumiem, dlaczego to tak długo trwa, bo właśnie trener dzisiaj też, trener Stokowiec mówił, że już on sam jakby, sam zawodnik już też odczuwa takie zniecierpliwienie, że to wszystko tak się wydłuża. Na pewno nie będzie jeszcze w najbliższym meczu, ale no jest opcja, że może na kolejny bądź na Legię będzie gotowy. Na Lecha bądź na Legię, jeśli takie pierwsze są tutaj, ostatnie takie wiadomości.
A Józef Cissej? Bo dość ciekawie wszedł w Lechie, no a potem znaczy, też uraz.
Tak. U niego jest szansa na najbliższy mecz nawet, że już będzie teraz na Piasta. To jest taki wariant optymistyczny. Ja raczej nie sądzę, że będzie w wyjściowym składzie. Może na ławce się znaleźć, a już na pewno na 100% powinien być na ławce na mecz w Poznaniu. Więc tutaj, jeśli chodzi o to, tak to wygląda, pozostałych urazów raczej nie ma. Jestem w ogóle ciekaw, jaką ran Hajdary w Strzy zaprezentuje, bo trochę słuch o nim zaginął.
Ale myślisz, że będzie grał?
Hajdary czy Cissej?
Hajdary.
No nie, no. Tylko tak wiesz, już tak rzuciłem hasem, ale...
No właśnie, bo stracił kompletnie stracił Piotra Stokowca, 8 minut spod Beskidziem i to tyle.
No i to, znaczy 8 minut pod Beskidzie, bo on dał wtedy fatalną zmianę, jak nie wiem, czy oglądałeś.
Tak, on chyba przy tej bramce nie podszedł do...
Tam akurat Żukowski, ale on miał 3 kontry i
on
popsuł Hajdary, więc no dał fatalną zmianę wtedy i pewnie to mu nie pomogło. On też miał COVID, też właśnie, bo jestem świeżo po konferencji trenera Stokowca i właśnie o Hajdarem się wypowiedział, że niedawno miał podczas przerwy na kadrę, skręcił staw skokowy, więc pewnie też mu to nie pomogło. No, no teraz zaczął się Ramadan też, tak, a on jakby też w tym uczestniczy, więc no, może być tutaj troszeczkę, nie wiem, osłabiony. No też nie jestem lekarzem, więc nie wiem, jak to na wszystko wygląda, ale może to mieć wpływ, tak, na kształt składu i ewentualną jego obecność, powrót do drużyny.
Zaufanie też traci chyba Kenny Saif. W pewnym momencie wydawało się, że jeśli cokolwiek w Lechii ma dobrze działać w ofensywie, to Kenny Saif jest tam niezbędny, a tymczasem Amerykanin nie dawał liczb, no kompletnie.
Nie potrafi... Znaczy dalej nie daje.
Nadal nie daje, no, no. Ale teraz już, wiesz, dostaje mniejszy wymiar czasu.
Znaczy to, wiesz, samo to, że przegrywasz rywalizację z Maciejem Gajotem, no nie świadczy o tobie najlepiej, chociaż wiadomo, że on był wystawiany też na skrzydle części w Lechii niż w środku pola. No a teraz Łukasz Dwoliński jest prawym skrzydłowym, a na lewej stronie grał Udovičić, więc no jeżeli tutaj no Saif, no ciężko go teraz gdzieś wcisnąć, no bo ja bym na przykład Udovičića od składu nie odstawił, bo grał dobrze. Dwoliński, no jako ten fałszywy skrzydłowy, no okej, no może to jest jakiś pomysł na niego, może tutaj jakaś rotacja by się przydała, no ale rzeczywiście Saif, no to jest taki piłkarz, no po którym oczekujemy liczb, tak, no grałeś w Lidze Mistrzów, w Lidze Belgijskiej, też pamiętamy jego pierwsze podejście do Lechii, gdzie błysnął, zwłaszcza nie na początku, tylko już potem jak doszedł do siebie fizycznie, trochę go inaczej zapamiętaliśmy, na razie no zawodzi pod kątem liczb, no bo wiadomo, że to jest technicznie świetnie wyszkolony zawodnik, tutaj gdzieś kogoś kiwnie tu odda strzał, tylko że konkretów na razie z tego nie ma i nie przekłada się to na bramki właśnie, więc tutaj jest największy problem.
No dobrze, jeszcze jest taki jeden piłkarz, o którym nie wiem, czy w ogóle pamiętasz, Exon Kriesiu.
Znaczy, no, pamiętam, kojarzę go z tego, że jakby, że zawalił, nie strzelił rzutu karnego w Pucharze Polski w Lechem, a wcześniej patelnię zmarnował i to jest jedyne to, z czego go kojarzę i że jest piłkarzem nijakim, kompletnie, więc jakby, nie wiem, nie znam atutów jeszcze jego.
No dobrze, jak przewidujesz ten mecz z Piastem? Jakie są twoje typy?
To znaczy na pewno, może nie na pewno, ale no z dużym prawdopodobieństwem wielu goli tam być nie powinno, tak na logikę przynajmniej, bo te mecze Lechia Piast to były takie 1-0, 2-0, może to też ten sezon, gdzie Piast zdobywał mistrza, Lechia wygrała najpierw 2-0, potem Lechia przegrała 0-2, więc to takie są mecze pewnie do pierwszej bramki, teraz też było 2-0 dla Piasta jesienią. Myślę, że tak, kto pierwszy strzeli, ten wygra i ciekaw jestem, jak Piast zaprezentuje się nad morzem, bo jak dobrze pamiętasz, ostatnia wizyta nad morzem nie do końca ułożyła się po ich myśli, więc tutaj wyrównany mecz może i jeżeli Lechia strzeli, to Lechia wygra pewnie 1-0, bo raczej nie wypuści.
No dobrze, oby tak było, patrząc z perspektywy naszego programu. Dziękuję ci bardzo. Tomasz Galiński z Lechianet był moim państwa gościem. Pozdrawiamy.
Dzięki bardzo.
Dzięki, cześć. A mecz Lechii z Piastem odbędzie się już w tę sobotę o godzinie, już tutaj mówię państwu, o godzinie 15. Oczywiście tenże mecz będzie można słuchać w naszym radiu Weszło FM. W tej chwili Lechia 37 punktów, Piast 37 punktów, obie drużyny po 3 oczka straty do Rakowa, który ma mecz więcej, także no i 3 przewagi z kolei nad kolejnym Śląskiem, także no jest to starcie na pewno bardzo ważne i pewnie definiujące sezon dla innych i drugich. Lechia tutaj musi wziąć 3 punkty, bo później 2 takie mecze, że trudno tych oczek będzie szukać, czyli Legia, potem nieco łatwiej Wisła Płock, przepraszam, i Krakowia oraz Jagiellonia na koniec sezonu. Jeśli tutaj w tych meczach Piast, Lech, Legia udałoby się sięgnąć, ja wiem, po 6-5 punktów, to byłby to naprawdę solidny bilans i taki pozwalający myśleć, no nawet o medalu nie ma co się teraz takich myśli bać. Ja oczywiście wiem, co obstawiałem, że to będzie miejsce 8-12 i nadal się upieram, że ta kadra na takie miejsca wskazuje, ale Okazało się, że Piotr Stokowiec to nie lada magik i nawet dość przeciętnej ekipy potrafi uczynić dobro. Ja wam za dzisiaj już dziękuję. To było Trójmiasto jest nasze. Do usłyszenia. Cześć.